Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Idziesz już do nas, jasna, wesoła, blask i zieloność sypiesz dokoła. W polu i w lesie ptaszęta budzisz, powiedz, co niesiesz dla nas, dla ludzi. Na wierzbie nad samym rowem srebrne kotki marcowe, na deszczu i na słocie srebrnieją im futra kocie. Plucha i zawierucha, kotki marcowe nie piszczą, huśtają się na gałązkach, mruczą, nareszcie wiosna. Wiosna, ach, wiosna, wszystko w szczęściu taje, drzewa drżą liśćmi, a drzewa migaje. Światło i ciepło, tchnienie ziemi wraca, budzi się radość, nadzieja i praca. W okresie wiosennym, w którym odradza się świat roślin, któremu zawdzięczamy życie i zdrowie, gdyż rośliny dostarczają nam pożywienia, służą jako lekarstwo, są naturalnymi filtrami oraz dostarczają materiału budowlanego. Świat roślin to między innymi niepowtarzalne piękno krajobrazu, cząstka baśniowych krain i pereł przyrody. Las dla przykładu i wszystkie inne drzewa to tlen, urodzajna gleba, czyste powietrze i wiele innych pożytków. Świeża wiosenna zieleń to wskaźnik budzącego się ze snu zimowego życia w przyrodzie. W tej porze roku na przedwiośniu obserwujemy w przyrodzie wiele zjawisk wskazujących oznaki i głosy budzącego się życia. Ukazują się pąki drzew i krzewów. Przez resztki pokrywy śnieżnej i zmarzniętą ziemię wyglądają drobne i delikatne kwiaty roślin cebulkowych, nazywanych przez botaników roślinami podziemia, a więc geofitami inaczej. Przebiśniegi i śnieżyczki, śnieżyce wiosenne, krokusy, zawilce gajowe, szafirki, kokorycze pełne, ziarnopłony wiosenne, złocie żółte, a w kolejności cesarskie korony, hiacynty i tulipany. Zachowywać dobrodziejstwo przyrody, zagrożone gatunki, piękno niepowtarzalnych krajobrazów, kształtować świadomość społeczną i także odpowiedzialność. Na polach zielenią się oziminy, przylatują liczne ptaki błotne i wodne, skowronki, szpaki, klucze gęsi, bociany i żurawie. W szybszym rytmie zaczyna bić olbrzymie, zielone serce przyrody. Wsłuchujemy się w nie, gdyż utrata kontaktu z przyrodą powoduje wiele, jak twierdzą lekarze, trudnych do leczenia patologicznych zachowań ludzi. Nasze zdrowie fizyczne i psychiczne zależy od przyzwyczajenia do porządku, ładu i harmonii, higienicznych nawyków. Zależy ono od zdrowego środowiska, a także uczuciowego stosunku do przyrody, który znajduje swój wyraz w przywiązaniu do ziemi ojczystej. Jest to uczucie organiczne i odwieczne. Wiąże się z miłością ojczyzny, z którą kojarzą się pierwiastki przyrodnicze, geograficzne, etnograficzne, historyczne, kulturowe, a także ojcowizna, a więc ziemia rodzinna, mała ojczyzna i jej okolice, zapach ziemi i epos jej dziejów. Wszystko, co jest pomiędzy ziemią i niebem, tworzy niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju psychoklimat, to co nazywamy genius loci, a więc duchem miejsca, duchem pejzaży, miejsc, ludzi w nich żyjących, wespół z ich oddziaływaniem na nich. Mamy je chronić z mądrością, odpowiedzialnością i miłością dla siebie i dla potomnych. Mamy chronić ich piękno i bogactwo, piękno krajobrazu i naturalnych zespołów roślinnych, lasów, pól, ogrodów, parków, alei przydrożnych, rzek, jezior, oczek wodnych, łąk, drzew i krzewów. Krajobraz mówi prawdę o nas i o tym, jak gospodarujemy, co rozumiemy i jak chronimy. Powołaniem człowieka jest pogłębianie zrozumienia i to rzetelnego zrozumienia rzeczywistości, ojczyzny, kultury, przyrody, a także działanie w świecie z mądrością, jak wspomniałem, odpowiedzialnością i miłością. Do tego potrzebny jest system etyczno-kulturowy, którego centrum jest absolutność wartości, jest człowiek, życie ludzkie, godność tego życia i osadzenie w tradycji. Osobista kultura to starania o porządek, ład, harmonię, tworzenie oaz porządku w morzu niechlujstwa i niegospodarności. Grandy i McIntosh w monografii Światowej Organizacji Zdrowia na temat higieny i zdrowia publicznego w Europie konkludowali: poprawę zdrowia zawdzięcza się nie tylko postępom nauk medycznych, ile zmianom środowiska zewnętrznego i poprawie warunków bytowych. Zajmując się drobnymi szczegółami diagnozy i patogenezy chorób, medycyna stoi w obliczu niebezpieczeństwa zaniedbania tego, co do tej pory było jej najpotężniejszym sposobem działania, a o czym wiedzieliśmy od Hipokratesa, co było świadomym wpływaniem na środowisko zewnętrzne. A zatem zdrowia człowieka nie można oddzielić od stanu zdrowia świata przyrody i środowiska, gdyż nie istnieje środowisko bez przyrody i nie istnieje przyroda bez środowiska. I to jest najwyższy czas widzieć ochronę przyrody i środowiska łącznie, rozumiejąc, że nie zachowamy jednego lub drugiego elementu układu, zajmując się tylko jednym z nich. Należy kształtować świadomość tego, że na nasze zdrowie i funkcjonowanie wpływa każdy z elementów otaczającego nas świata, a więc i produkcja przemysłowa i rolnicza, i hodowla, i energetyka, i transport, i skład gleby, powietrza i wody, a także kompleks antropogeniczny obejmujący opalanie, ścieki i odpady. Potrzeba także pracy nad zrozumieniem tego, że człowiek jest częścią przyrody poprzez swoje ciało, które jest sprzężone z biosferą i technosferą, która niszczy jego związki z przyrodą, i infosferą za pomocą wiedzy o świecie. Tymczasem odnotowuje się katastrofalną ignorancję, zarówno co do zagrożeń, jak i co do znaczenia środowiska, to jest wszystkich czynników oddziałujących na ludzki organizm i wpływających na procesy życiowe, takich jak powierzchnia Ziemi, łącznie z glebą i kopalinami, woda, powietrze, wspomniany świat roślinny i zwierzęcy i jego symbioza, krajobraz i klimat. Tak więc zachowanie zdrowia społeczeństwa wiąże się ze stanem środowiska, a zapobieganie jego niszczeniu jest najlepszym sposobem uniknięcia ubytków zdrowia, chorób i przedwczesnych zgonów. Działalność profilaktyczna powinna zatem obejmować zarówno ochronę środowiska, jak i zagadnienia higieny i nadzór sanitarny nad zaopatrzeniem ludności w zdrową wodę, żywność oraz warunkami pracy. Realizacja idei zapobiegania ubytkom zdrowia i chorobom wiąże się zarówno z ograniczeniem emisji ekotoksyn, a więc gazów, pyłów, metali ciężkich, węglowodorów itd., a także zmianą orientacji konsumpcyjnej, jak i z kształtowaniem świadomości ekologicznej społeczeństwa, bez której będziemy dążyć do samounicestwienia. Ponieważ, jak wspomniano, zdrowia człowieka nie można oddzielić od stanu środowiska, a więc stanu zdrowia świata przyrody, najlepszym sposobem na przetrwanie jest respektowanie praw przyrody, zaś warunkiem naszego zdrowia jest zdrowe środowisko przyrodnicze. Należy zatem zrozumieć powiązania w ekosystemach, istniejący w nich porządek i ład oraz regularność procesów biologicznych, a równowaga w przyrodzie to różnorodność, to symbiotyczny charakter stosunków, a więc współistnienie, współpraca i współzależność. Ponieważ zdrowie na całym świecie uznaje się za najważniejszy potencjał kraju, żadne interesy finansowe, polityczne czy gospodarcze nie mogą być realizowane kosztem życia i zdrowia. Zatem ze względu na związek jakości środowiska ze zdrowiem należy nadać im priorytet. Środowisko wewnętrzne człowieka wiąże się ze środowiskiem zewnętrznym za pomocą łańcucha pokarmowego. Profesor André Boisson, lekarz, rolnik i filozof, sformułował tezę, cytuję: somatopsychiczna struktura człowieka jest odzwierciedleniem struktury biochemicznej wody, gleby i pożywienia. Zatem ludzie powinni zrozumieć ścisły związek między zdrowiem i ich środowiskiem, a także między środowiskiem i dobrym samopoczuciem. W edukacji ekologicznej chodzi o zmianę zbiorowej świadomości w zakresie życia w harmonii z przyrodą i zrównoważonego rozwoju. Jej celem jest kształtowanie postaw właściwego stosunku do środowiska i tworzenie nowej mentalności jako warunku uniknięcia ekologicznej katastrofy, a jej efektem byłyby pożądane zachowania, ograniczenie konsumpcji i reorientacja z mieć na być, a więc oszczędna i dalekowzroczna gospodarka zaspokajająca minimalne i rzeczywiste potrzeby ludzi. Na światowym szczycie w sprawie zrównoważonego rozwoju artykułowano pogląd, cytuję: jeśli uda się utrzymać tempo degradacji na obecnym poziomie, to już będzie sukces. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych w latach 1992-1999 zużycie paliw kopalnych zwiększyło się o 10%, a w latach 1990-2000 tylko w Stanach Zjednoczonych emisja gazów cieplarnianych wzrosła o 16%, a powierzchnia lasów na świecie zmniejszyła się o 2,4%, a w Afryce o 7%. W tym czasie wymarło ponad 900 gatunków roślin i zwierząt, zaś 10 tysięcy gatunków jest zagrożonych. Rozwijającemu się konsumpcyjnemu modelowi życia towarzyszy niski poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa. pogłębiające się nierówności gospodarcze, bezrobocie, bezdomność, brak środków do życia powodują rabunkową eksploatację przyrody i zwiększanie niestabilności świata, także przez podział życia politycznego na scenę i na widownię, a więc na polityków i bierne społeczeństwo. Rozpatrując problem w relacji cele-efekty tej edukacji, powinna ona uwzględniać podstawowe pojęcia z zakresu ekologii, ochrony i kształtowania środowiska, jego strukturę, związki i współzależności zachodzące w ekosystemach, ich dynamikę, niekorzystne przekształcanie i degradację, skutki zdrowotne oraz metody ochrony, zapobiegania dewastacji, kształtowanie kultury kontaktów ze środowiskiem i poczucie odpowiedzialności za jego stan. Chodzi tu między innymi o rozumienie ekologii troficznej, która bada łańcuchy i sieci pokarmowe, a więc działanie producentów, konsumentów i reducentów, przepływy energii w ekosystemach i obiegi biochemiczne, a także stosunki międzygatunkowe, relacje organizmów ze środowiskiem i dynamikę ekosystemów, a więc fluktuacje i rytmy, okresowość ruchów Ziemi, Księżyca i ich oddziaływanie na biosferę i zachowanie się organizmów, a także o sukcesję ekologiczną. Nasz kraj zobowiązał się od 1995 roku wprowadzać w życie postanowienia Agendy 21, a także deklaracji działań na rzecz środowiska i zdrowia w Europie drugiej konferencji europejskiej odbytej w Helsinkach w 1994 roku. Realizacji tych postanowień powinna służyć polska strategia edukacji ekologicznej, która stawia sobie za cel tworzenie możliwości zdobywania wiedzy, kształtowanie postaw, wartości i przekonań oraz umiejętności ochrony środowiska i zdrowia, jak i zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Jej efektem powinna być świadomość jedności człowieka ze środowiskiem przyrodniczym, społeczno-kulturowym oraz całościowych relacji człowieka z biosferą i odpowiedzialność za przetrwanie życia na Ziemi, jego jakość i zachowanie krajobrazu. Edukacja ekologiczna nawiązywać powinna do tradycji narodowych, kulturowych i religijnych i opierać się na wiedzy z zakresu filozofii człowieka i przyrody, na wiedzy przyrodniczej, medycznej, ekonomicznej i humanistycznej. Wczoraj mieliśmy dzień sadzenia wierzby. W związku z tym opowiem o zasadach sadzenia wierzby. Charakterystyczne dla polskiego krajobrazu. Głowiaste wierzby znikają. Systematycznie wypalane, wycinane, przestały królować wśród polnych drzew. Nie spotyka się ich na miedzach, bo przeszkadzają w mechanicznej uprawie gleby. Nie plecie się z nich już płotów, bo to zacofanie. Lepiej wylać beton i założyć siatkę lub zamówić u miejscowego mechanika jego radosną twórczość w postaci powyginanych drutów i blaszek. Czy temu postępowi w cudzysłowie towarzyszy tylko zmiana architektury krajobrazu? Zastanówmy się. Głowiaste wierzby to naturalne wylęgarnie ptaków. Tam chętnie gniazdują także gatunki ginące, jak sowa, pójćka czy kraska. W miejscach obfitujących w aleje i rzędy starych wierzb niemal regułą jest gniazdowanie dudka. w miękkim, wierzbowym drewnie, wykuwają dziuple dzięcioły, a nawet sikorka czarnogłówka. Należałoby już teraz pomyśleć, gdzie w przyszłości będą gniazdować te gatunki, jeśli aleje wierzbowe są niszczone. Dzięcioł ma wykuć dziuple w betonie, a może pójdźka wciśnie się w wąski metalowy słupek? Możemy utrzymać piękno krajobrazu w kraju Chopina, a jednocześnie dopomóc ptakom. Sposób jest prosty, sprawdzony. Wierzbę sadzi się następująco. Wystarczy naciąć wiosną witek, a więc prostych gałązek wierzby o długości od 0,5 do 1 metra, ruszyć w pole i wsadzać, nie wkopywać, powtarzam, wsadzać, nie wkopywać w ziemię na głębokości około 15 cm. Najlepiej wzdłuż polnych dróg albo na styku łąk i pól, wzdłuż obrzeży dolin rzecznych. Nasza propozycja dla każdego w tym sezonie to minimum 10 posadzonych wierzb. Obserwując polski krajobraz. Polski krajobraz rolniczy nie trudno zauważyć, że znikają z niego pasy zadrzewień śródpolnych. Przy niezbyt wysokiej lesistości naszego kraju znaczenie zadrzewień w krajobrazie rolniczym jest szczególnie ważne. Zadrzewienia to nie las. To drzewa i krzewy rosnące poza lasem, wśród łąk i pól, wzdłuż brzegów, potoków i dróg. To również zioła, owady i ptaki im towarzyszące. Stwierdzono korzystne oddziaływanie zadrzewień na plonowanie upraw rolnych ze względu na ich właściwości retencyjne. Polska zajmuje 22 miejsce w Europie pod względem zasobów wodnych, a centralne rejony naszego kraju mają jedne z najniższych w Europie opady atmosferyczne. Aby zmniejszyć deficyt wody, należy zwiększyć możliwości gleby do jej magazynowania. Taką rolę spełniają zadrzewienia śródpolne. Zachowują wodę stopniejącego śniegu dla uprawianych roślin. Wyhamowują wiatr osuszający pola. Ograniczają erozję gleby. Ogromnie ważną ich funkcją, zwłaszcza dziś, jest oczyszczanie wód poprzez absorbowanie i przetwarzanie związków chemicznych stosowanych w rolnictwie, a więc nawozów sztucznych czy środków ochrony roślin. Posadzone wzdłuż dróg tłumią hałas i chronią przydomowe ogródki przed przemysłowymi komunikacyjnymi wyziewami i spalinami. Krajobraz rolniczy jest uboższy od krajobrazu leśnego, ponieważ na skutek działalności człowieka zachwiane zostały mechanizmy obronne i zdolność do utrzymania biologicznej równowagi. Zaorane na zimę pola nie tworzą tak dogodnych warunków do przetrwania organizmom żywym jak zadrzewienia. W nich znajdują dogodne warunki do bytowania motyle, chrząszcze, trzmiele, ropuchy, żaby, jaszczurki, ptaki, jak sokół pustułka, dzierzba gąsiorek, sowa, uszata, dzięcioły, drozdy, sikory, kuropatwa, bażant czy sroka, ssaki, jak orzesznica, ryjówki, jeż, łasica, kuna, zając czy sarna. Wiele z tych gatunków, a jak sokół pustułka, dzierzba gąsiorek, sowa, uszatka, sroka czy ryjówka, odżywia się gryzoniami, wyrządzającymi straty w uprawach polowych. Znajdują tu dobre warunki do życia pszczoły i inne owady pszczołowate. Dobre zapylenie może przyczynić się do wzrostu plonów nawet o 50%. W zadrzewieniach śródpolnych gniazdują gatunki ptaków zagrożone w swym bycie, a dawniej nierozerwalnie związane z tym typem krajobrazu, jak kraska i pójdźka. Pójdźka jest gatunkiem zagrożonym swym bycie na terenie Polski. Od kilku lat obserwujemy na terenie Kieleczczyzny stały spadek liczby par lęgowych. Jedną z przyczyn są zmiany, jakie zachodzą w krajobrazie rolniczym Polski. Gatunek ten chętnie zamieszkuje stare, głowiaste wierzby śródpolne. Niestety drzewa te charakterystyczne dla nizinnego krajobrazu Polski giną. niezbędnym warunkiem ratowania tego gatunku, jak również innych, jest zakrojona na szeroką skalę akcja sadzenia wierzb, a więc odbudowa zadrzewień śródpolnych oraz rozwieszanie budek lęgowych dla pójczki specjalnej konstrukcji. Celom tym ma służyć propagowana od 1996 roku przez Radomsko-Kieleckie Towarzystwo Przyrodnicze akcja sadzenia wierzb. W roku 1998, dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Globalny Fundusz Środowiska program małych dotacji, do akcji planuje się włączyć 40 szkół województwa radomskiego, kieleckiego, skierniewickiego i piotrkowskiego. Chcą posadzić kilkaset wierzb oraz rozwiesić 160 budek lęgowych dla pójczki. Młodzież zapoznawać się będzie z rolą, jaką odgrywają zadrzewienia śródpolne w krajobrazie rolniczym. Opisywać je na specjalnych formularzach obserwacji oraz opiekować się posadzonymi wierzbami. Patronat nad akcją w poszczególnych województwach objęli wojewódzcy konserwatorzy przyrody z Radomia, z Kielc, z Piotrkowa i z Skierniewic. Chcemy, aby ostatecznym efektem realizowanego przez nas programu było włączenie do ogólnopolskiego kalendarza stałych imprez ekologicznych marcowego Dnia Wierzby. Podpisał te informacje Sławomir Chmielewski z Radomsko-Kieleckiego Towarzystwa Przyrodniczego z siedzibą przy zarządzie Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Pionkach. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Szczęść Boże, do usłyszenia.